Więcej serca
i mniej barier. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest przedstawicielka organizacji, w ramach której kobiety wspierają inne kobiety. Pani Maria Banaszak z klubu Soroptymist International Gdańsk. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałabym na początek zapytać, czym się wasz klub zajmuje, wasza organizacja i kogo zrzesza tak naprawdę?
Jest to spora organizacja typu WISEF, czyli tak jak Lions albo Rotary, ma podobne założenia, ale jako typowo kobieca organizacja staramy się pomagać kobietom w różnych dziedzinach, głównie walka z przemocą, zapewnienie czy ulepszenie edukacji też i możliwości zawodowych i wzmocnienie kobiet na rynku pracy. To są takie główne kierunki działania. Oczywiście każdy klub wybiera swój własny profil w zależności od tego, w jakim środowisku działa i co może zrobić dla kobiet, o których często nie wiemy, że w ogóle mają problemy, że istnieją. Ale w trakcie pracy tylu lat istnienia naszego klubu zajmowałyśmy się bardzo różnymi rzeczami, ale zawsze był to związek z kobietami i ich problemami.
To są organizacje, do której należą tylko kobiety.
Tak się akurat złożyło, że kiedyś, jak powstawały kluby typu WISEF, był podział na płeć kobiece i męskie, tak jak Lions czy Rotary, ale teraz Lionsi dopuszczają kobiety. Rotary nie jestem pewna, a Soroptymist może ze względu na taką nazwę dość trudną i to, że była taką kobiecą zawsze organizacją, jest faktycznie kobiecą, chociaż nie miałybyśmy nic przeciwko panom w organizacji.
Wiadomo, że organizacja
nie ma takiego ograniczenia.
Zrzesza kobiety, które muszą być wrażliwe społecznie, żeby w ogóle taką pomoc nieść i chcieć działać w tym zakresie. Kim są wasze członkinie? To są kobiety biznesu, naukowczynie? Kto to jest?
Nasz klub był zakładany, wymogiem było, że członkinie, założycielki muszą przedstawiać różne zawody. To też miało służyć na samym początku wyjściu ze swojej grupy zawodowej, ze swojej bańki zawodowej i to myślę, że było mądre posunięcie, także bardzo różne zawody, bardzo różne zajęcia i to był ten początek i wymóg formalny. Teraz oczywiście dołączają do nas kobiety w różnym wieku, o różnych profilach, ale jeden warunek jest konieczny. Muszą być aktywne zawodowo. Także można przejść na emeryturę, będąc już oczywiście członkinią, ale te, które są na nowo przyjmowane, muszą być aktywne zawodowo. I tutaj mamy masę różnych zawodów i dzięki temu też możemy zajmować się bardzo różnymi problemami.
Dokładnie. A ile osób przez te lata skorzystało z waszego wsparcia? To w ogóle da się policzyć?
Nie.
Myślę, że się zmienić te środowiska, które korzystały z pomocy?
Myślę, że się nie da, no ale takie większe projekty, które robiłyśmy, to na przykład dzieci ze szkolnego ośrodka w Uśnicach, gdzie nasze architektki...
A gdzie są Uśnice?
Uśnice są koło Sztumu. Jest to ośrodek opiekuńczo-szkolny dla dzieci z ograniczeniami umysłowymi. I one tam właściwie mają swój dom. Zajmują się też bardzo dużo artoterapią, więc my pomagałyśmy najpierw w jakichś materiałach, zdobywaniu materiałów plastycznych i organizowałyśmy kiermasz ich prac zawsze przed świętami. Wszyscy bardzo chętnie kupowali, natomiast takim największym prezentem od nas było zbudowanie dla nich pokoju do prac artystycznych, takiego profesjonalnego. No i tutaj nasze architektki zadziałały i nie tylko taki pokój zbudowały, bo również i w Monar Markot taki pokój powstał i w zakładzie karnym dla kobiet w Grudziądzu również taki pokój zabaw dla dzieci powstał i mieszkania dla dziewczyn, które wychodzą z domów dziecka, ale to też w Grudziądzu. Więc tutaj nasze architektki faktycznie bardzo mocno działają.
Czyli tutaj można powiedzieć, to jest taka pomoc, że wy macie jakiś know-how, coś umiecie i tą wiedzę wykorzystujecie, żeby pomagać.
No tak, tak, to na tym się opiera.
Nie chodzi
zasadzie
o to, że zbieracie tylko pieniądze i kupujecie coś, tylko dajecie
nie,
coś od siebie.
Oczywiście kupujemy też, ale tak naprawdę dajemy też trochę i od siebie, ta, która może. Więc czy lekarka na przykład, no nie mamy żadnej psycholożki w naszej grupie, ale staramy się dawać też coś od siebie, czy skontaktować z osobami, które znamy w różnych miejscach, żeby pomogły. Także to jest taka ogromna sieć kontaktów osobistych i dzięki temu myślę, że tyle lat istniejemy i jakoś działamy.
I jeden z celów to jest zwiększenie szans kobiet na zatrudnienie i zdobywanie nowych umiejętności. To jest jeden z celów waszego klubu. W jaki sposób możecie ten, czy realizujecie, czy możecie realizować ten cel? Jak to się robi?
Tutaj ten cel to jest taki ogólnoeuropejski czy ogólnoświatowy tak naprawdę, więc oczywiście my, mając względnie dobry system szkolny, nie musimy tak narzekać jak na przykład Laura, nasza podopieczna, która z Afryki przyjechała i tutaj skończyła studia medyczne, więc w Polsce tak pomagać w edukacji dzieciom to, czy młodym dziewczynom, nieco jest, no nie jest to tak pożądane, ale mamy też Bank Ambitnych Kobiet, które oferuje stypendia dla młodych naukowczyń albo artystek, które no, potrzebują wsparcia finansowego, wiedzą, co mają zrobić, mają rozpisany projekt, piszą książkę, nagrywają płytę lub potrzebują jakiegoś szkolenia za granicą, więc występują do nas i my przydzielamy takie stypendia.
Ale tutaj są jakieś takie, trzeba spełnić jakieś finansowe ograniczenia są? Czy na przykład każdemu możecie pomóc?
W zasadzie każdemu, no bo...
Kto chce wydać książkę? Zaraz się posypią oferty i zapytania.
Oczywiście to tutaj nasz zarząd sprawdza tak, pozycję finansową takiej osoby. Raczej to będą debiutantki, a nie uznane pisarki, to oczywiste jest. Więc kilku osobom pomogłyśmy, czy pomagamy też i w promocji takich książek, tak jak Karolinie Sulej pomagałyśmy i paru innym pisarkom, więc myślę, że taką pomoc oferujemy i finansową, i taką niematerialną.
Chciałam wrócić do tego zwiększania szans kobiet na zatrudnienie i zdobywanie nowych umiejętności, bo rozumiem, że to było też jakby powodem, że zainteresowałyście się sytuacją wspomnianej już dzisiaj chyba lekarki, tak?
Tak.
Laury McKenny, dziewczyny z Kenii. Jak wyście ją znalazły? Skąd w ogóle wpadłyście na pomysł, żeby tą dziewczynkę, bo wtedy jeszcze nastolatkę, wesprzeć?
Tak.
Bo ona przyjechała parę lat do Polski, bo tak. Najpierw musiała się polskiego trochę nauczyć, w ogóle zdać, wyrównać chyba wiedzę, jeśli chodzi o nauki biologiczne i dopiero mogła podjąć studia. Tak to było?
Tak to się zgadza. Jedna z naszych członkiń, Justyna Fox, jest lekarzem i wolontariuszką w Afryce i tam usłyszała o Laurze, o dziewczynce niezwykle zdolnej, która dzięki stypendium uzyskanym przez jedną z fundacji, chyba Dar Serca, skończyła liceum w Nairobi jako najlepsza uczennica.
Czyli rozumiem, że ona była gdzieś z terenów, gdzie nie miała możliwości
kształcenia. Nie, ona gdzieś z jakiejś małej miejscowości albo wręcz wsi. I była w takiej szkole z internatem w Nairobi, gdzie skończyła jako najlepsza uczennica. No i wtedy pojawił się problem, co zrobić z Laurą i tak się po prostu złożyło, że dwie panie się spotkały, dwie Polki. Została polecona nam. Sprawa została przedstawiona w klubie. No, ona już potem przyjechała do Polski i nadal była wspomagana przez właśnie ten Dar Serca w roku zerowym, bo musiała właśnie nadrobić te różnice programowe, ale ona zawsze studiowała po angielsku, więc tutaj jej było o tyle łatwiej, tyle, że różnice właśnie w poziomie biologii, fizyki czy chemii musiała to nadrobić, a my wkroczyłyśmy wtedy, kiedy ona już była na pierwszym roku studiów tutaj lokalnej akademii.
Co ona od was otrzymała za pomoc? Jak to wsparcie wyglądało?
No głównie finansową, bo to bardzo niezależna i dzielna dziewczyna, więc głównie opłata czesnego, który jest bardzo wysokie, więc te studia sześcioletnie kosztowały 120 tysięcy złotych. A z czasem możemy tylko powiedzieć, że zdobywanie funduszy jest coraz trudniejsze. Kiedyś było naprawdę łatwiej zdobyć, zorganizować imprezę i zarobić jakieś pieniądze, a tutaj był to jakiś wysiłek, duży wysiłek dla organizacji naszej. Organizowałyśmy koncerty, przez spektakle teatralne.
Wszystko w celu, żeby zdobyć te fundusze.
To jednak tak, rocznie 20 tysięcy złotych. Także my funkcjonowałyśmy na takim poziomie finansowym, więc to był bardzo duży wydatek dla nas. No ale też pomogła Federacja Europejska, Soroptimist International i jedna z organizacji, też Soroptimist International z Holandii.
Czyli to było 6 lat takiego wspierania tej dziewczyny z Kenii i ona skończyła te studia.
Skończyła, teraz jest na stażu, kończy staż. Jesteśmy w kontakcie nieczęstym. Ona nie wiem, na ile zna polski, ja zawsze kontaktuję się z nią po angielsku, więc napisała piękny list dziękczynny i po prostu stara się skończyć ten staż i wtedy będzie zapewne zdawać egzamin. Chce się specjalizować w ginekologii i położnictwie.
I chce wrócić do Kenii, tam pracować?
Tak mówi.
Tak mówi, tak?
A, zresztą ona ciągle wraca do Kenii na każde wakacje i tam pracuje jako asystentka lekarza, więc ona zna te realia pracy w Afryce i bynajmniej jej to nie odstrasza i chce tam wrócić.
To doświadczenie z tą studentką, z tą dziewczyną z Kenii nauczyło was czegoś? Jako organizację będziecie dalej szukać możliwości wspierania innych studentek, bo rozumiem, że to głównie dziewczyny mogą liczyć na takie wsparcie, czy na razie...
To na razie to wszystko jest tak na zasadzie przypadku, bo teraz też w związku z wojną w Ukrainie zwróciła się o pomoc, ale też przez polecenie, już nawet nie wiem przez kogo, dziewczyna uciekinierka z Ukrainy, studentka, która dzięki właśnie takim kontaktom międzynarodowym, ale też i własnej znajomości swojego tematu, który studiowała bodajże, nie wiem, czy w Kijowie, czy w Charkowie, dostała ofertę z Uniwersytetu w Vancouver w Kanadzie, że fundują jej studia, no ale przelot, mieszkanie to niekoniecznie, w związku z tym my pomogłyśmy również i soroptymistki kanadyjskie pomogły w przelocie, przysłały nam pieniądze na bilet, no i też wiem, że wsparły ją w szukaniu pracy i zakwaterowania w Kanadzie.
Czyli zawsze można próbować
zwracać
się do państwa.
To zawsze, bo po prostu trzeba, naprawdę, ja nawet nie myślałam, że to tak zadziała, ale to było kwestia paru dni i wszystko było zorganizowane, więc to też mnie zdumiało, że tak szybko, ale oczywiście to były tak specyficzne momenty, że naprawdę reakcja tych klubów z różnych krajów była niesamowita i bardzo żywa.
Maria Banaszak z klubu Soroptymist International Gdańsk jest moimi państwa gościem. Wracamy po krótkiej przerwie.
Więcej serca i mniej barier.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu jest ze mną Maria Banaszak z klubu Soroptymist International Gdańsk. Jakie potrzeby panie zauważacie, potrzeby kobiet i dzieci obecnie? W jakim zakresie największe wsparcie jest potrzebne?
No, nie od dziś wiemy, że przemoc w rodzinie istnieje i ofiary są wszędzie. Oczywiście, jeżeli takie osoby trafiają do profesjonalnych ośrodków pomocowych, wtedy łatwiej im jest pomóc. Więc my oczywiście mamy kontakt z takimi profesjonalnymi ośrodkami. I nasza współpraca z Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot rozpoczęła się właśnie w taki sposób.
To jest taka placówka, która się znajduje w Gdańskim Wrzeszczu na ulicy Kochanowskiej. Gdzie przebywają kobiety? Skąd one są właściwie?
One są z reguły z niedużych miast wokół Gdańska, raczej nie ze wsi, tylko z niedużych miejscowości wokół Gdańska. Tak nam to przedstawiono. I które...
Nie uzyskały tam pomocy i wsparcia, tak?
Raczej uzyskały w tym sensie, że jednak taka opieka, czy takie baczenie na rodziny z problemami jednak występuje, bo najczęściej te kobiety trafiają na Kochanowską wówczas, kiedy są czasem przymuszone, żeby wybrać między przemocowym partnerem i rodziną przemocową, a sobą i dzieckiem i po prostu nie mają wyboru, dziecko by straciły, więc one trafiają już po takim sprawdzeniu i upewnieniu się, że to miejsce będzie dla nich dobre, po pobycie w centrum kryzysowym.
Czyli one tam mieszkają i po to, żeby po prostu nie mieszkać z tym przemocowym partnerem, muszą uciekać z tego domu i żeby nie mieć kryzysu bezdomności,
oczywiście,
trafiają do takiego ośrodka, który je przygotowuje, pomaga
na też zawodowo. Pomaga
uzyskać samodzielność,
w znalezieniu
A
pracy.
A wasza rola w tym wszystkim?
A nasza rola, to właściwie do tej pory, to głównym takim sztandarowym projektem to znowu było wyremontowanie takiego pokoju, salonu, w którym większość tych kobiet spędza czas, więc i kuchnia, i
może
nie,
pokój
sam pokój
dzienny,
taki
tak?
dzienny, tak, tak. Więc to był nasz taki projekt dzięki naszym architektkom i też pieniądzom, które zdobyłyśmy. A ta współpraca w związku z tym, że ta współpraca się tak zaczęła, no to jeżeli pojawia się jakaś prośba o cokolwiek, że część na przykład osób się wyprowadza, dostaje nowe mieszkanie od miasta, ale to mieszkanie jest puste, więc pomoc w urządzeniu, zawsze mogą na nas liczyć. Czy wezwanie, potrzebne są lampki, no to w ciągu godziny miały lampki jakieś przy łóżku. No a teraz uzyskałyśmy pieniądze z Federacji Europejskiej Soroptimist International i tutaj już jest projekt rozpisany na pomoc prawną i psychologiczną i medyczną. Będzie trwało około pół roku, kiedy będziemy zatrudniać specjalistów, bo my jesteśmy klubem jednak typowo takim filantropijnym, czyli my nie działamy profesjonalnie, tak jak takie profesjonalne fundacje, tylko możemy kontaktować, no, zdobywać środki, poprosić znajomych, którzy się zajmują daną dziedziną, żeby pomogli w szkoleniach lub polecili kogoś, więc jesteśmy takim punktem kontaktowym bardzo często. No i zobaczymy, jak ten projekt zostanie poprowadzony, bo tu koleżanka nasza, ona jest specjalistką od projektów, więc tutaj Ela Latocha zajmuje się tym projektem. Nie jest to łatwa rzecz, ale przy pomocy też i dyrekcji Monar Markot myślę, że to będzie bardzo sensowny wydany pieniądz.
Bo będzie, rozumiem, także wsparcie zagwarantowane właśnie psychologiczne.
Tak, wsparcie, pomoc prawna.
Pomoc prawna, to tym kobietom jest potrzebne. To pani bardzo widzicie w tej współpracy.
To jest konieczne. Po prostu bardzo, bardzo konieczne.
A w jakiej one są często sytuacji? One z tymi dziećmi pozostają na przykład bez pieniędzy, bez zawodu, tak? Bo to są młode dziewczyny, pewnie młode matki.
Tak,
które z jednej strony no, muszą się usamodzielnić, bo do tego jakby dąży ten program, ten projekt, żeby mogły się same utrzymać, ale też muszą się zajmować w międzyczasie dziećmi. I to może być nawet taka psychiczna bariera, prawda? Żeby no, gdzieś zdecydować się na podjęcie pracy i oddanie dziecka do przedszkola czy do żłobka.
To Centrum Pomocy Bliźniemu jest bardzo, ma bardzo dobrą współpracę z lokalną szkołą i z przedszkolem, więc tutaj te dzieci naprawdę są w takim systemie na nauczania bardzo porządnym. Ośrodek jest cały czas w kontakcie ze szkołą. Także tutaj dzieci dostają naprawdę duże wsparcie. Oczywiście niemowlęta, jakieś małe dzieci, no to matki przebywają z nimi. Wtedy nie pracują, mają jakieś kieszonkowe pieniądze i mają w zasadzie LPP, wiem, że też bardzo wspomaga, więc nie ma problemu z ubiorami i tak dalej.
A teraz obecnie przed samymi świętami jakieś działania są podejmowane, żeby wesprzeć te ośrodki albo innych waszych podopiecznych? Coś robicie?
No drugi taki duży projekt to są domy dziecka w Grudziądzu, gdzie w domach, takich rodzinnych domach dziecka przebywa około 200 dzieci teraz, więc na nieduży Grudziądz to jest naprawdę przerażająca liczba, a kolejka ciągle jest. W związku to są społeczne sieroty. One mieszkają w takich domach po 12 dzieci z opiekunami. Jest całodobowa opieka nad nimi w różnym wieku, od niemowlęcia do 18 roku życia. I my tam współpracujemy i właśnie wyposażyłyśmy już 3 mieszkania dla dziewcząt, które wychodzą w wieku 18 lat z domu dziecka, bo już im się nie należy pobyt w takim domu. I one nadal pracują, uczą się, naprawdę bardzo wartościowe dziewczyny. No i dostają od nas takie wsparcie w postaci urządzonego mieszkania, ale mieszkanie zapewnia miasto. Jest to najczęściej dość taka w kiepskim stanie, maleńki jakiś pokoik, ale z kuchnią czy tam z kącikiem kuchennym.
Który trzeba po prostu doprowadzić
do jakiegoś... Ale to jest w stanie totalnej ruiny i to trzeba doprowadzić do stanu używalności, więc dostają taki prezent od nas. No a oprócz tego, no, w tym roku na gwiazdkę dzieci akurat w tym jednym z tych ośrodków zażyczyły sobie kuponów do sklepu, bo chcą sobie same wybrać, nie że po prostu ciągle coś dostają wedle gustu kogoś, a one postanowiły, że jak będą wyprzedaże i będą mieć kupony, to dopiero sobie pokupują święta, więc zostały kupony im dostarczone i myślę, że to będzie duża
jak
radość.
Jak trafiłyście? Jak się to zaczęło? Z jednej strony z tym domem, z tym Markotem, z ośrodkiem dla kobiet i z tymi domami dziecka. To jest jakaś taka osobista...
To są wszystko osobiste kontakty bo akurat Grudziądz to jest właśnie nasza członkini Magda Koprowska, która zna tam dyrektorkę i po prostu to tak wyszło naturalnie, że trzeba pomóc. My często nawet nie wiemy, że takie miejsca istnieją.
No
że,
właśnie, bo zastanawiam się, czy ci ludzie sami się zgłaszają do państwa, do was, czy
nie
to jakoś często. Innymi drogami?
Nie często. To raczej jakimiś prywatnymi kanałami właśnie się odbywa. Czy to też właśnie dzięki takim kontaktom. Nawet to, że tak mała jest stawka żywieniowa na te dzieci, to na przykład kwestia jabłek. No ja akurat znam sadownika spod Grudziądza, to on bardzo szczęśliwy dostarczył nie za darmo, po złotówce za kilogram, ale dostarcza co 2 tygodnie piękne, najwyższej klasy jabłka i te dzieci może już teraz mają dość tych jabłek, ale mają zawsze dostawę świeżych, pięknych jabłek. Tak samo Monar Markot, tak samo.
Od czasu wojny w Ukrainie wy objęłyście także pomocą obywatelki tego kraju, które przebywają na Pomorzu, tutaj w Polsce na Pomorzu. Tak. Na czym polega z kolei ta działalność i to wsparcie w tej chwili? Bo pewnie na początku troszkę inaczej wyglądało.
Na początku to w ogóle inaczej. To było pospolite dość chaotyczne.
Pospolite
ruszenie. I dostarczanie, wożenie różnych rzeczy do różnych ośrodków. Od Jantara do Darłówka, tu w Gdańsku te centra pomocowe. Natomiast teraz cały czas pomagamy dwóm rodzinom z Ukrainy, które mają wynajęte przez nas mieszkanie. I dzieci uzyskały też pełną taką pomoc szkolną, wyprawkową i tak dalej. A jedna z pań pracuje we Wrzeszczu, zmienia zawód chyba, ale też uczy się polskiego, w centrum NGO-sów, czyli tych organizacji pozarządowych we Wrzeszczu, w dawnym Pałacu Ślubów. I my płacimy część pensji i to centrum płaci część pensji, więc ona już zdecydowała się, że tu zostanie i że będzie pomagać Ukraińcom, ale ja już jako zawodowo umocowany pracownik w tej centrali.
Prowadzicie też jakieś zbiórki w tej chwili na rzecz osób, które pozostały w Ukrainie, bo gdzieś ostatnio widziałam w mediach społecznościowych, że jeden z transportów, z konwojów, który udaje się do Ukrainy, a który prowadzi Igor Tracz, taki zawodnik w psich zaprzęgach mistrz świata, który wyjeżdża, któryś konwój jego z pomocą humanitarną, to również wasza organizacja się przyłączyła.
To też, oczywiście to była taka ad hoc zbiórka ciepłych rzeczy, to teraz był taki apel, ale my dostałyśmy ogromne wsparcie od klubów soroptymistycznych z całego świata. Bardzo dużo pieniędzy.
Na zorganizowanie tej pomocy.
Także w związku z tym robimy regularne zakupy za ogromne kwoty. Nasz klub nigdy nie dysponował tak ogromnymi kwotami. I tu już są po prostu na konkretne zamówienia techniczne rzeczy, więc powerbanki i tak dalej, więc co tylko potrzeba, czy materiały sanitarne, czy odzież, obojętnie jakie jest zapotrzebowanie, to ci, którzy organizują konwoje, dokładnie wiedzą, czego potrzeba. My kupujemy, producent dostarcza to do konwoju, więc to jest zorganizowane dzięki Justynie znakomicie i to działa, tylko po prostu trzeba cały czas być w kontakcie z Zupą na Monciaku, na przykład, która też dostarcza. Strażacy też, tylko z jakiejś miejscowości niewielkiej. Oni po prostu zapewniają regularne konwoje i są cały czas w kontakcie z Justyną i my dokonujemy zakupów. Także jeszcze pieniądze na ten cel mamy. Nie możemy ich na żaden inny wydać, ale trzeba przyznać, że tu hojność przeszła wszelkie wyobrażenia.
Za kilka dni mamy święta i panie coś przygotowałyście dla swoich podopiecznych z okazji świąt. Przynajmniej życzenia na pewno będą.
No życzenia. My dostajemy też życzenia oczywiście, ale tak jak właściwie jak to wygląda w życiu teraz, każdy jest taki zapracowany przed świętami, a połowa jest chora, więc to zapewne te plany aż tak nie wyjdą, no ale te podstawowe prezenty obiecane zostały już dostarczone i zobaczymy,
można
jak to
wszystko
wyjdzie.
Można jakoś was wesprzeć, wasze działania, jakby ktoś chciał?
Oczywiście mamy taką bardzo aktualną stronę na Facebooku, gdzie jest podane nasze konto i wszystkie informacje na temat naszych działań, zdjęcia, filmiki, wszystko jest opisane, rozliczone i tam oczywiście najprościej jest. Nie przez Facebooka nawet, tylko jest numer konta podany.
Bo przystąpić też można do klubu, ale to nie jest chyba takie proste, że każdy, kto chce.
Znaczy przystąpić można, oczywiście są dwie osoby zapraszające, wprowadzające. pół roku przychodzi się na spotkania czy na imprezy organizowane przez klub. I wówczas jest głosowanie tajne, czy przyjmujemy, czy nie. Jeżeli oczywiście ktoś wytrzyma z nami przez pół roku.
Bardzo dziękuję za przyjście do studia. Maria Banaszak z klubu Soroptymist International Gdańsk. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję Państwu, do usłyszenia i wesołych świąt. Joanna Matuszewska.
Więcej serca i mniej barier.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o dziecięcych emocjach, uczuciach. Jutro Międzynarodowy Dzień Dziecka, bardzo miły dzień, więc warto sobie też trochę o tych uczuciach i przyjemnych i nieprzyjemnych porozmawiać. Pani Ewelina Supińska, psycholożka, jest autorką książki Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, w której bardzo ładnie poprzez zachowania swoich bohaterów tłumaczy, jak można i jak łatwiej jest żyć, kiedy zrozumiemy własne emocje, jak te emocje opanować. Tutaj mamy akurat psich bohaterów. W kryzysie jest Fado, tak? Główna bohaterka. Zatrzymałyśmy się na pytaniu, co zrobić, kiedy dziecko wyraźnie, nie w sosie, mówiąc kolokwialnie, pytane przez rodziców, odpowiada: nic, nic się nie stało. Mhm. Jest to sygnał, że nie chce być może w ogóle o tym rozmawiać, albo jeszcze nie chce o tym rozmawiać.
To jest generalnie też tak, że bardzo ważna jest w takich sytuacjach, jak również właśnie na co dzień, uważna obecność rodzica, budowanie relacji z dzieckiem, bo to nam zwiększa też prawdopodobieństwo i szanse na to, że w takich sytuacjach dziecko łatwiej się otworzy. Natomiast naturalne jest, że z różnych przyczyn czasami faktycznie tak jest, że początkowo dziecko nie chce się otworzyć. Natomiast to, że my zaoferujemy po prostu swoją obecność. Ja tu sobie usiądę, pobędę z tobą, jak będziesz gotowa, gotowy, to możemy porozmawiać, przytulić się, pobawić się. To myślę sobie, że jest taka najbardziej podstawowa rzecz, którą możemy dać komuś.
Czyli nie naciskamy, ale przecież widzę, że coś ci jest, tak? Czy coś się stało, ale powiedz, tak? Mhm. Wtedy rodzic swoje emocje przerzuca na dziecko, tak? Bo czuje, że coś jest nie w porządku, że coś dziecku się stało, miał jakieś przykre doświadczenia i żeby sam się uspokoić, trochę napiera na to dziecko, tak? Sam chce sobie wyregulować emocje.
To prawda, tak? Sam chce wyregulować swoje emocje, swój niepokój. Emocje, trudne nawet emocje, one same w sobie nie są szkodliwe, tak? Wręcz odwrotnie. I nie wyrządzą krzywdy naszemu dziecku, więc to, że ono z tymi emocjami pobędzie, jest całkowicie naturalne i w porządku. Rodzice bardzo często chcą jak najszybciej rozwiązać problem. Nastawiają się zadaniowo, dlatego też bardzo często właśnie napierają, by dowiedzieć się, o co chodzi, tak? I jaka jest przyczyna danego nastroju dziecka. Natomiast nie zawsze o to chodzi, żeby od razu naprawić problem, bo to nie daje dziecku możliwości do tego, żeby właśnie pobyło z tymi emocjami, zobaczyło, że one nie są groźne, że też potrafi sobie z nimi radzić, potrafi je wytrzymać, a w razie czego jest osoba obok, która pomaga, i że też one nie wyrządzą mu krzywdy i miną, bo taka jest natura emocji. Więc w ten sposób dziecko, nawet będąc same właśnie z swoimi emocjami, ono się uczy je regulować i też oswaja się z nimi, że one są częścią życia i nie są niebezpieczne. I to znowu będzie procentowało w dorosłym życiu, więc dajemy uważność, dajemy obecność, dajemy życzliwość, ale bez takiego też
napierania,
nacisku na to, żeby od razu rozmawiać i od razu rozwiązywać problem.
No tak, bo dziecko może przyjść na przykład po 3 godzinach i nagle zupełnie w jakiejś neutralnej sytuacji powiedzieć: a dzisiaj Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie. Tak? I już wiemy, że ten smutek był spowodowany właśnie tym wydarzeniem, tak?
Dokładnie. I wtedy możemy to powiązać, tak? Odnieść się do tego, co było kilka godzin wcześniej. Dobrym pomysłem jest też zaproponowanie dziecku jakiejś wspólnej aktywności. To nie musi być zabawa, to może być, nie wiem, wspólne sprzątanie, bo czasem jest tak, że podczas wykonywania jakichś różnych czynności łatwiej jest dziecku rozmawiać i właśnie być może gdzieś tam w trakcie takich codziennych nawet czynności wspólnie wykonywanych dziecko nagle zacznie mówić o tym, co je trapi, i będzie to punkt wyjścia do tego, żeby właśnie pociągnąć temat, powiązać z tym stanem emocjonalnym, który był wcześniej, i zastanowić się, co w takich sytuacjach można zrobić, co może pomóc, tak? Więc w taki sposób można sobie tutaj radzić.
Czy Koko, bohaterka książki, poradziła sobie z emocjami Fado?
Tak, myślę, że tak.
Najpierw.
Koko towarzyszyła. Koko była taką, jest taką modelową przyjaciółką. Ona rozpoznała, że z Fado dzieje się coś niedobrego, bo Fado przestał się bawić i zamknął się w sobie i zwróciła się do niego właśnie oferując mu rozmowę, a gdy na początku nie był na nią gotowy, zaproponowała mu po prostu taką czułą obecność, tak? Swoją życzliwość, obecność i faktycznie w którymś momencie Fado poczuł się na tyle bezpiecznie, że zaczął mówić o tym, co przeżywa, co jest dla niego trudne i wtedy to wsparcie mogło być dalej udzielane.
Ważna rzecz, żeby nie oceniać tych dziecięcych emocji i też nie wkładać ich na wagę, tak? Kiedy dziecko mówi, że na przykład właśnie Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie, ale nie przesadzaj, no nic takiego się nie stało. No pośmiała się trochę, przecież dzieci się śmieją. Co się dzieje wtedy z dzieckiem, kiedy słyszy taki komunikat od rodzica? Rodzic myśli, że on troszkę zbagatelizuje, tak, że może to dziecko przestanie się przejmować tym, że Kasia się śmiała dziś, i jak będzie się śmiała jutro, to już dziecko nie będzie tego przeżywać. To chyba nie jest dobra ścieżka.
Nie jest to dobra ścieżka. Nie jest to ścieżka, która jest pomocna, a wręcz przeciwnie, tak, może być dla dziecka źródłem takiego wniosku, że jego problemy, jego emocje nie są ważne, że ono nie jest ważne. I tutaj faktycznie jest tak, że my w ogóle jako ludzie mamy taką tendencję do oceniania czyichś problemów, czyichś uczuć, więc to nie tyczy się tylko dzieci, że to faktycznie umniejszanie, bagatelizowanie ma miejsce, a nie jest wspierające. A zamiast tego zdecydowanie lepiej po prostu przyjąć ten problem i te emocje jako coś, co jest dla danej osoby ważne i centralne i też to po prostu nazwać, zauważyć. W psychologii mówi się o uprawomocnieniu. Masz prawo w takiej sytuacji przeżywać te trudne emocje, one są uzasadnione, bo nie jest przyjemnie, gdy dzieje się to i to. I to faktycznie uważnia tę sytuację, ale właśnie jest też taką formą wyrażenia wsparcia, że jestem z tobą w tych emocjach, nie oceniam ich, próbuję cię zrozumieć i jestem obok.
Ale myśli pani, że powiedzenie jestem z tobą w tych emocjach nie jest troszkę za trudne dla dzieci?
To oczywiście zależy od etapu rozwojowego, tak? Myślę, że to możemy powiedzieć tak jakby literalnie, tak? Nastolatkowi i dorosłemu, a małemu dziecku możemy powiedzieć po prostu tak, usiądę z tobą, bo wiem, jakie to jest, wyobrażam sobie, czy wiem, jakie to jest trudne, tak? Gdy dzieją się takie rzeczy i usiądę sobie obok, żebyś miała towarzystwo, żeby było ci raźniej i przetrwamy to razem, tak? Więc oczywiście ten język dostosowujemy do wieku dziecka.
No tak, i chyba ważne jest też to, żeby nie naprawiać emocji, tylko przez te emocje przejść. Tak.
Tak.
Bo mamy też pewnie takie skłonności, żeby spróbować ochronić to dziecko przed emocją, tak?
Tak.
Jakby w pewnym sensie naprawić, a to jest niemożliwe.
To jest niemożliwe i to jest
też
niepotrzebne.
Bo to dziecko zacznie tłumić i skutek będzie chyba jeszcze gorszy, tak?
Zdecydowanie. To nie o to też chodzi, więc faktycznie dajmy przestrzeń, żeby dziecko pobyło z tymi emocjami, czy samo, czy w naszym towarzystwie, ale nie starajmy się od razu zmienić tego stanu emocjonalnego, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko było cały czas radosne, rozbawione, tylko o to, żeby potrafiło przeżywać tą pełną gamę uczuć, pełną gamę emocji i też właśnie radzić sobie z tym, co jest nieprzyjemne, bo to jest część życia, która też w dorosłości jest istotną częścią życia i warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić, żeby dobrze przejść przez to życie, żeby ono było satysfakcjonujące i spełnione. Więc zdecydowanie powstrzymanie tego odruchu naprawiania jest bardzo ważnym elementem, jak również powstrzymanie takiego odruchu takich komentarzy, które w ogóle zakazują danych emocji, czyli takich haseł w stylu nie płacz już, nie bój się, nie smuć się, nie martw się. To zdecydowanie nie tędy droga.
Dziecku, tak? Po prostu skracanie przeżywania tych emocji. I też ważne chyba, że te sfrustrowane emocje dziecka to jest tylko kapitał na przyszłość. Jeżeli ono przez nie przejdzie, będzie mu prościej, po prostu.
Tak,
nie dostaje tej zabawki, tak. Bo już masz 15 takich w domu, pluszaków. No sfrustruje się dziecko. No będzie to trudny moment. Natomiast dziecko zrozumie, że nie zawsze wszystko jest w zasięgu ręki.
Dokładnie tak, ale oprócz tego też zrozumie, że właśnie to jest naturalne, że gdy coś nie jest w zasięgu ręki, coś czego bardzo chcemy, to faktycznie pojawiają się te nieprzyjemne uczucia, złość, frustracja i jest to nieprzyjemne, natomiast jesteśmy w stanie przez to przejść, to uczucie mija, jesteśmy w stanie wrócić do równowagi i też jesteśmy w stanie wyrażać tą złość i frustrację w taki sposób, żeby nie zaszkodzić sobie, czy nie zniszczyć relacji z osobą, która jest z nami w tym momencie. Więc to jest bardzo, bardzo cenna lekcja.
Tak, jeszcze ważna rzecz, wydaje mi się, powiedzieć trzeba o tym, żeby się nie bać, że dziecko się zezłości na nas, tak, na rodzica. Ono nas nie odrzuci, tak? To jest tylko ten moment, to wyładowanie, tak, ta burza, która przychodzi, ale ono nadal będzie nas tak samo kochać, mimo tej sfrustrowanej potrzeby. Jeżeli oczywiście mu wytłumaczymy, czy jakoś przez to przejdziemy razem, tak?
Dokładnie.
Bo rodzice się boją tego, tak?
Rodzice się boją i też właśnie konsekwencją tego jest takie niewyznaczanie granic. Tymczasem dzieci, żeby czuły się bezpieczne, one potrzebują spokojnego, stabilnego dorosłego, który będzie też pokazywał te granice, co jest akceptowalne, a co nie. Więc jakby tutaj jak najbardziej to warto robić dla dobra dzieci.
Czy można w jakiś sposób, kiedy dziecko już jest naprawdę w silnym pobudzeniu, właściwie jest całe zalęknione, pracować jakimiś metodami takimi behawioralnymi? Praca z ciałem. Czy to jest dla dziecka za wcześnie?
Jeśli dziecko jest w trudnych, silnych emocjach, to najpierw potrzeba obniżyć to pobudzenie emocjonalne, zresztą podobnie u dorosłych, więc to, co można zrobić, to właśnie pracować z dziećmi takimi metodami poprzez ciało, czyli uczyć je, w jaki sposób prosto regulować to napięcie, pobudzenie w ciele.
Czy już oddech na przykład, oddychaj, tak. Proponować jakieś na przykład 4x4, tak. Czy dziecko jest w stanie to zrobić?
Jak najbardziej. Można dzieci uczyć w formie zabawy, prostych technik oddechowych, na przykład na zasadzie powolnego wdechu i wydechu, czyli nie wiem, wyobrażania sobie, że zdmuchujemy świeczkę.
Czyli musi być wizualizacja,
na
tak?
Przykład,
bo dorosły sobie
być.
Już poradzi, że 4 tak. wdechy, 4 wydechy i znowu 4 razy wstrzymujemy. To jedna z metod.
Tak,
natomiast
jedna
dziecko
z metod.
Musi widzieć, tak?
Łatwiej będzie, tak, poprzez zabawę i poprzez właśnie jakieś techniki też powiązane z wizualizacją, aczkolwiek też wspólne odliczanie przy oddychaniu. Czyli coś bardzo prostego, pooddychamy teraz spokojnie, żeby trochę nasze ciało się wyciszyło i liczenie razem z dzieckiem tempa oddychania, nadawanie tempa, jak najbardziej też będzie pomocne. Z takich innych metod przez ciało, jeśli mowa o tym wybuchu złości, to rozładowanie tej złości poprzez ruch, bo ta energia, która jest związana ze złością, ona musi mieć gdzieś ujście, tak? Czyli to, że my zabierzemy się razem z dzieckiem za jakąś ruchową aktywność, aktywność fizyczną, tak, czy jakąś ruchową zabawę, to będzie też mu pomagało właśnie obniżyć to napięcie, więc przez ciało, gdy jest silne pobudzenie, przez ciało w pierwszej kolejności.
No tutaj właśnie w książce, którą pani napisała, Koko pokazuje Fado ćwiczenia, jak się skupić, tak? Czyli na dźwiękach, na zapachach,
tak,
na tym, co jest tu i teraz. Oczywiście to są metody, które bardzo często stosują dorośli. Czy dziecko też jest w stanie skupić uwagę? Jak mu powiedzieć? A zobacz, co teraz słyszysz? Posłuchaj, tak? Jakie dźwięki masz w pokoju? Czy to już też jest dobry kierunek? Ono jest w stanie to ogarnąć, zaakceptować, wychwycić te dźwięki?
Tak, jak najbardziej tak. Koncentracja na takich właśnie zmysłowych doświadczeniach jako forma takiej uważności na tu i teraz, ale też trochę odwracanie uwagi od sytuacji i tego, co dzieje się w ciele, żeby obniżyć nieco ten poziom pobudzenia, jak najbardziej jest możliwa. Zwłaszcza gdy dziecko już potrafi liczyć, można wykorzystać prostą zabawę, policz ile widzisz czerwonych krzeseł w tym pokoju, tak, albo ile książek stoi na półce. I to już, to osadzenie w tu i teraz, już samo w sobie obniża to pobudzenie w ciele.
Ale czy robimy to od razu? Dziecko jest naprawdę w silnych emocjach. O, zobacz, ptaszek leci. Czy to już jest ten moment, czy trzeba jednak trochę dać ujście
Niekoniecznie, dajemy
tym
chwilę.
Emocjom? Mhm. I wtedy dopiero, tak? Próbujemy...
Dokładnie, tak? Jeśli to pobudzenie jest bardzo silne, no to dajemy chwilę, tak? Na to, co się dzieje, tak? Czy jest to płacz, czy jest to nawet krzyk, tak? Jeśli jest to gdzieś tam w bezpiecznych takich warunkach, dajemy chwilę, żeby te emocje popracowały, zrobiły swoją robotę i pomagamy, tak? Je rozładować, obniżyć to pobudzenie, a później właśnie, gdy to pobudzenie jest nieco niższe, to jeszcze można dołożyć tutaj tą koncentrację uwagi, przekierowanie uwagi na tu i teraz i wtedy faktycznie łatwiej jest wrócić do takiego stanu względnego spokoju.
Cieszę się, że małymi krokami robi się coraz więcej, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach i przede wszystkim zaakceptować, że dzieci mają tak samo emocje jak dorośli, tylko trochę inaczej je wyrażają. No i świetnie, że powstają takie filmy jak choćby W głowie się nie mieści, czy książki Psijaciele i wielka burza uczuć, pierwsza pomoc w trudnych chwilach. Książkę napisała pani Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Ewelina była też naszą gościnią. Robert Maliński nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, a dzieciakom jutro wszystkiego najlepszego. Niech to będzie cudowny, wspaniały dzień i żeby tych dobrych emocji było jutro jak najwięcej.
Dokładnie. Wszystkiego dobrego.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.